Kiedy zaczynaliśmy to nabożeństwo, brat Wiesiu mówił, że zgromadzamy się tutaj po to, aby stanąć przed obliczem Pana, aby Go uwielbić, aby Go wywyższyć, aby oddać Mu chwałę i cześć. Zgromadzamy się również po to, aby wskazywać na Niego, aby wskazywać na Chrystusa, na Tego, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Bo tak naprawdę całe to nasze usługiwanie tutaj, całe to kaznodziejstwo sprowadza się do tego, żeby tym ludziom, którzy nie słyszeli o Bogu, aby pokazać im Chrystusa jako sprawcę, jako tego, który ma moc zmienić ich życie, który ma moc odkupić ich winy. A nam, wierzącym, pokazywać Chrystusa jako tego, który jest dokończycielem naszej wiary, jako tego, który prowadzi nas, który jest z nami wtedy, gdy modlimy się, jest z nami wtedy, gdy walczymy z przeciwnościami, jest wtedy, gdy toczymy zmagania z różnymi problemami w naszym życiu. Ja chciałbym dzisiaj właśnie wskazać na Chrystusa jako na tego, który jest tym dokończycielem. Jest sezon wakacyjny, sezon urlopowy. Ewangelię głosimy cały czas, oczywiście to nie jest wymówka, ale chcę dzisiaj pokazać Chrystusa jako tego, który nam wierzącym pomaga, nam wierzącym pomaga prowadzić nasze życie, pomaga walczyć. I pomocą będzie mi fragment z pierwszego listu Pawła do Tesaloniczan, to jest od czwartego rozdziału, to jest czwarty, piąty rozdział. Ten fragment zatytułowany jest napomnienia, napominania. No, ktoś sobie może pomyśleć, no tak nie było go dwa lata tutaj na tym miejscu i od razu się bierze za napominanie. Także na początek chciałem wyjaśnić może samo znaczenie tego słowa napominanie. Generalnie w świecie kojarzy się z tym, że kogoś się napominamy, to znaczy, że wskazujemy jakieś błędy, spróbujemy coś mu wytnąć, ale my chrześcijanie powinniśmy troszkę inaczej patrzeć na to. Napominanie to nie wytykanie, to nie krytykowanie, to nie piętnowanie, to nie wskazywanie jakichś win, przestępstw, potknięć, upadków itd. Ale napominanie chrześcijańskie to budowanie, to umacnianie, to dodawanie otuchy, to doprowadzenie do sytuacji, kiedy nasze życie będzie obfite. I w taki sposób, wtedy gdy czytamy w Biblii o napominaniu, wtedy gdy czytamy, gdy słyszymy, gdy kaznodzieja zaczyna mówić o napominaniu, to patrzmy w ten sposób, że Paweł, który pisał te słowa, nie miał zamiaru krytykować tych ludzi. I tym bardziej ja tego nie mam zamiaru. Ja nie mam zamiaru nikomu nic wytnąć, ale chcę wskazać na pewne fragmenty w tym, na pewne elementy w tej części tego listu, które mam nadzieję pomogą nam w naszym wzroście. Jaki jest cel? Przeczytajmy sobie może tutaj na samym początku. Paweł pisze: poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Celem napominania, celem tego chrześcijańskiego napominania, umacniania, budowania jest to, abyśmy się podobali Bogu. Jest to, abyśmy tym bardziej obfitowali. Abyśmy wzrastali, abyśmy doświadczali łaski Bożej. Chciałbym z tego fragmentu wyciągnąć jakby takie trzy rzeczy. Ja je później rozwinę, ale na początek tak w skrócie. Więc w pierwszej części Paweł jakby daje wskazówki do takiego naszego chrześcijańskiego codziennego życia. Czyli mówi jakby o moralności chrześcijańskiej. Dalej mamy krótki wykład z eschatologii, czyli nauki o czasach ostatecznych. Paweł pisze do Tesaloniczan, opisuje im, w jaki sposób to będzie wyglądać. Opisuje im czasy ostateczne. Prosto, jasno, bez żadnego jakiegoś tam ubarwiania. I na samym końcu, mamy wezwanie. Paweł prosi nas, abyśmy, my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. A więc Paweł wzywa nas do tego, abyśmy przywdzieli zbroję Bożą, abyśmy uzbroili się, abyśmy zbudowali mur wokół naszego życia. Gdy zobaczymy ten podobny fragment w liście do Efezjan, tam jest to bardziej rozbudowane, tam jest wyszczególnione, są poszczególne elementy tej zbroi Bożej. Ja nie chcę dzisiaj omawiać tego, dlatego że nieraz była o tym mowa. Te rzeczy są nam znane i myślę, że to wszystko, co powiem dzisiaj, to nie będą jakieś nowości, dlatego że nie chcemy co roku robić rewolucji. Dlatego że rewolucja dokonała się 2000 lat temu, a naszym zadaniem jest tylko przypominać. Naszym zadaniem jest pokazywać, wskazywać na pewne fragmenty. Naszym zadaniem jest stosować te elementy tego napomnienia w naszym życiu. Natomiast na początek trochę o chrześcijańskiej moralności. Werset 6. I czytamy w nim tak. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. I w wersecie 11. I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Myślę, że czasami to nie jest problem, ja nie mówię, że to jest problem w naszym zborze, ale myślę, że czasami chrześcijanie mają taką tendencję, żeby skierować się tylko na to życie duchowe. I to jest bardzo ważne. Ważna jest modlitwa, są uzdrowienia, ważne są przeżycia duchowe. Ale co z tego, jeżeli za tymi przeżyciami nie idzie nasze takie życie, jakie tu jest opisane. Proste, uczciwe, szczere, bez popełniania wykroczeń, bez oszukiwania. Ludzie na nas patrzą. My możemy mówić o wielu rzeczach, ale jeżeli nie widzą naszego przykładu, jeżeli nie widzą naszego życia uczciwego, szczerego, pracowitego, odpowiedzialnego przede wszystkim, to te rzeczy będą się rozjeżdżać. I Paweł, Bóg przez to mówi do nas, abyśmy takie prowadzili życie. A po co? Efektem tego właśnie będzie błogosławieństwo. Efektem tego jest obfitość naszego Pana. Ostatnimi czasy, z racji tego, że mój syn jest w takim wieku pustkowo-spacerowym, nazwijmy, czasami zdarza mi się, że spaceruję z nim po jarze, tam jest sporo ławeczek, różnymi alejkami. I często właśnie, bardzo często, szczególnie jak jest pogoda, na tych ławeczkach siedzą sobie emeryci, starsi ludzie. I ostatnio tak właśnie myślałem też o tej swojej usłudze, o tym właśnie życiu cichym, uczciwym. Tak patrzyłem na te twarze i widziałem różnych ludzi. W jednym miejscu siedziała sobie parka, ponad 70 lat, coś tam sobie wesoło opowiadali, dowcipkowali. Widać po twarzach, że byli szczęśliwi, że byli zadowoleni, że przeżyli swoje życie tak patrząc na nich w sposób uczciwy, że są zadowoleni z tego, co osiągnęli w życiu. W innym miejscu znowu jakiś trzech starszych panów prowadziło ostrą debatę polityczną, gorącą ostatnimi czasy w naszym kraju, przekonywali się racjami. W innym miejscu znowu stał mężczyzna też gdzieś 60, ponad 60, 70 lat, z butelką wódki w ręce w towarzystwie dwóch młodych, podejrzanych młodzieńców. Częstował ich tym alkoholem i opowiadał ich o swoich przewagach z czasów młodości, o tym, jaki to miał czas na setkę, jakieś tam inne rzeczy. I ci go słuchali z takim ironicznym uśmiechem, ale tak naprawdę byli z nim tylko dlatego, że znaleźli sponsora. Ale tak popatrzyłem na jego twarz, to widziałem, że ten człowiek nie jest szczęśliwy, że tak naprawdę to jest takie, znalazł na siłę kogoś, znaczy na siłę, znalazł poprzez te swoje pieniądze, znalazł kogoś, kto tutaj słuchał, ale tak naprawdę jego życie było nieszczęśliwe. Jeżeli w ten sposób musiał znaleźć słuchacza, jeżeli w ten sposób musiał się przechwalać, to jego życie nie było do końca. Ale wtedy sobie tak pomyślałem, Boże, jak ja będę wyglądał za te ileś tam lat, jeżeli taka będzie Twoja wola, jeżeli nie będzie pochwycenia wcześniej, jeżeli dożyję do tego czasu, czy tak w tym wieku siądę sobie na takiej ławeczce spokojnie z moją żoną, czy będę mógł patrzeć na swoją rodzinę, na zbawione dzieci, na swoje chrześcijańskie życie, na to, co zrobiłem, czy będę zadowolony z tego, czy będę mógł po prostu uczciwie popatrzeć i zgodnie z tym słowem, że prowadziłem żywot cichy, że nie byłem, że ci z zewnątrz, którzy się przyglądali, będą mogli powiedzieć o mnie, że to był uczciwy człowiek, to był porządny człowiek. I taka chciałbym, abyśmy się o to dzisiaj również na końcu już po usłudze modlili, o to, aby Bóg dał nam siłę do tego, abyśmy mieli prowadzić nasze chrześcijańskie życie. Ja tu chciałem od razu odciąć, robić tą słynną grubą kreskę, odciąć to życie, które prowadziliśmy wcześniej jeszcze jako ludzie niewierzący, bo w pewnym sensie nie odpowiadamy za to, co było. Oczywiście to myśmy postępowali, ale byliśmy prowadzeni, mieliśmy, tak jak Biblia pisze, opaski na oczach, nie wiedzieliśmy, co robimy. Ale Bóg daje nam mądrość i daje nam możliwości, aby te rzeczy wyprostować, aby doprowadzić do takiego stanu, że mogę sobie sam uczciwie powiedzieć, nie wszystko może jest tak, jak chciałbym, ale to, co mogłem, zrobiłem. Mogę sobie uczciwie spojrzeć w twarz i powiedzieć, że zrobiłem wszystko, co jest w mojej mocy. Te rzeczy zostały zakończone. Ale czy patrząc na swoje chrześcijańskie życie, czy patrząc na swoją rodzinę, bo to jest najważniejsze, nasza rodzina, nasze dzieci, to jest to, co dostaliśmy od Boga i tym przede wszystkim powinniśmy się troszczyć. Czy w tym wieku, kiedy będę siedział, będę patrzył na moje dorosłe już dzieci, może wnuki, czy będę widział, że są nawrócone, że służą w jakiś tam sposób Bogu, niekoniecznie jako pełnoetatowi pracownicy Kościoła, ale w jakikolwiek sposób, czy są obecni w Kościele, czy są obecni w życiu i czy w jaki sposób dziękują mi za to, że doprowadziłem ich do tego miejsca, a nie do innego. Druga część tego napominania Pawłowego, to tego jego budowania, to tak wspominam, ten krótki kurs eschatologii, ale nie o tym chciałem mówić. Paweł przekazuje Tesaloniczanom pewną wiedzę. I to jest właśnie druga część tych napominań. Zdobywajcie wiedzę. Tu akurat jest konkretnie mowa o czasach ostatecznych, ale i apostoł Paweł i Bóg do nas mówi w wielu, wielu miejscach, czy przy powieściach Salomona, czy w wielu innych miejscach, zdobywajcie mądrość, nabywajcie Bożą mądrość. Niekoniecznie to jest mowa o mądrości takiej świeckiej, chociaż też, ale przede wszystkim chrześcijanin jest zobowiązany do tego, aby cały czas zgodnie ze swoimi możliwościami, zgodnie ze swoimi predyspozycjami zdobywać wiedzę, uczyć się, czytać Biblię. Jeżeli ktoś chce, może czytać inne książki, może czytać jakieś podręczniki, ale wolą Bożą jest, abyśmy się cały czas rozwijali. Tak jak od brata Wiesia, teściu, ile lat, a jednak cały czas można, na pozór można powiedzieć, a siedział, słuchał, nic nie ten, ale jednak on tą wiedzę cały czas chłonął. Gdzieś tam do niego przychodziła ta wiedza i w końcu zrozumiał, że skoro Chrystus jest się ochrzcił, no to on też musi. To są właśnie efekty. To są efekty wiedzy. Nie chodzi o zdobywanie czystej takiej wiedzy jakiejś tam, tak mówię, teologicznej, ale to jest, chodzi o zdobywanie wiedzy, która pomaga nam żyć, pomaga prowadzić nam życie. A jeżeli jesteśmy już przy tych czasach ostatecznych, chciałbym tutaj w tym momencie wspomnieć tylko jeden fragment z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 36 werset. A o tym dniu, znaczy cały rozdział opowiada o czasach ostatecznych, o znakach i tak dalej, o tym, co się będzie działo, ale chciałbym przeczytać jeden werset. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Warto zdobywać wiedzę o czasach ostatecznych. Warto studiować. Skoro jest to napisane w Biblii, trzeba się tego uczyć, ale Zanim weźmiemy następnym razem do ręki znowu jakąś książkę, gdzie ktoś posili się na wyliczenie czasów ostatecznych i będzie stwierdził, w tym dniu to będzie na pewno, przypomnijmy sobie ten werset. Nie wie o tym nikt. Nie jesteśmy w stanie naszą mądrością, naszymi ludzkimi wyliczeniami dojść do tego. Te czasy przyjdą. O tym Biblia mówi w sposób jasny i wyraźny. Te czasy przyjdą, ale my mamy być gotowi. To może być równie dobrze dzisiaj. To może być jutro, to może być za 10 lat, za 100, może za 1000. Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Mówimy, że żyjemy w czasach ostatecznych. Ale trzeba pamiętać, że czasy ostateczne trwają już 2000 lat. Ile jeszcze będą trwały, nie wiadomo. Może dobrze, że jeszcze trwają, bo by nas tutaj nie było. Nie moglibyśmy się poznać, nie byłoby naszego życia, nie byłoby tych przyjemności, które w życiu mamy. Ważne, bardzo ważne jest właśnie zdobywanie wiedzy, zdobywanie informacji takich Bożej mądrości, Bożej wiedzy, dlatego że brak mądrości, brak wiedzy, brak znajomości Słowa Bożego prowadzi do zabobonów, prowadzi do jakichś różnych dziwnych zachowań, prowadzi brak znajomości, zrozumienia takich prostych rzeczy jak właśnie ten werset, prowadzi do tego, że ludzie zamiast zajmować się życiem, zamiast zajmować się tym, co jest ważne, zajmują się obliczeniami, prowadzą jakieś obliczanie, zastanawiają się o księdze Daniela, a czy tydzień to rok, a czy tydzień to 100 lat, czy coś, po co, na co. To nie jest nam potrzebne. Ważna nam jest wiedza, że coś takiego będzie. Ważna nam jest wiedza, że mamy być do tego przygotowani. To jest ważne. Trzecia część napominania, tak jak mówiłem, która jest zapisana w tym 5 rozdział, 8 werset. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Powtórzę jeszcze raz. Bóg wymaga od nas, abyśmy przywdziali, abyśmy się uzbroili. I gdy przeczytamy sobie ten fragment rozwinięty w liście do Tesaloniczan, tam jest napisane po co. Dlatego, że toczymy walkę. I nie chodzi tutaj o uzbrojenie, to doskonale wiecie, nie chodzi o jakieś takie fizyczne, ale walka jest duchowa. Walkę prowadzi każdy z nas. Fajnie by tak było sobie postawić ten nasz domek chrześcijański gdzieś tak pod lasem, na skraju i nie brać udziału w tym życiu głównym, nie brać udziału w jakichś tam tych walkach duchowych, ale tak się nie da. Tak się nie da. W momencie, kiedy oddaliśmy życie Bogu, staliśmy się stroną, albo z tej, albo z drugiej. Nie ma innej możliwości. Może nam się czasami wydawać, że sobie żyjemy spokojnie, cicho, nikt nas nie rusza, ale tak naprawdę to szatan wokół nas zatacza kręgi, szatan wypycha nas, sprawia, fajnie ci się żyje, po co się będziesz angażował, stań sobie z boku, ale tak naprawdę stajesz się wtedy tą owcą, która odchodzi od stada i wtedy stajesz się łatwym celem, łatwym łupem. Mówiąc o murze, mówiąc o budowie tej ochrony, chciałbym tutaj przejść do Starego Testamentu. Otwórzmy sobie księgę Nehemiasza. Pierwszy rozdział księgi Nehemiasza. Ja czytam cały czas z tej starej Biblii. Jeszcze się nie dorobiłem tego wydania słynnego, którego używa pastor, ale może jak dostanę jakąś premię, to może sobie to się pokuszę. Ale myślę, że to nie znowu aż takie ważne. Oczywiście trzeba czytać, aby zdobyć tą wiedzę właśnie, aby zrozumieć lepiej. Warto czytać różne, bo to jest tylko tłumaczenie. Tak naprawdę to, co tutaj mamy, to jest tylko i wyłącznie tłumaczenie i niestety są tutaj pewne oczywiste błędy. Gdy tam zaczniemy się zagłębiać, okazuje się, że są w różnych miejscach, nie jest to przetłumaczone dokładnie. Oczywiście to nie jest to takie ważne rzeczy dotyczące zbawienia, ale takie niuanse, które można gdzieś tam wychwycić. Warto sobie kupować inne właśnie bardziej takie rozbudowane, bardziej do naszego współczesnego języka zbliżone, dlatego że to pomaga zrozumieć, pomaga zdobyć tą wiedzę. Także Księga Nehemiasza, pierwszy rozdział, drugi werset. Przyszedł, to są czasy poniewoli babilońskiej, wtedy, kiedy część ludu została, jakby część powróciła. Naród izraelski był w dalszym ciągu rozproszony po różnych obszarach. I czytamy. Przyszedł jeden z nich, z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Kochani, ten werset, kiedy przeczytałem ten werset o murze, tak zastanawiałem się, jak to rozbudować, jak to ubarwić, jak to czasami się dzieje, ale to jest tak, są proste słowa i tak mocne. Ci, którzy żyją tam, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Dlaczego? Dlatego, że mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Dlatego, że ich życie jest biedne, ubogie, nie jest obfite, nie obfitują w Bogu, tak jak czytaliśmy wcześniej, to jaki jest cel naszego, ale żyją w biedzie i pohańbieniu, dlatego, że mury wokół ich miasta zostały zniszczone. I to jest obraz, to jest oczywiście obraz duchowy. My to mamy do naszego życia dostosować. Najpierw musimy wybudować mur, najpierw musimy zbudować solidne bramy. Musimy być otoczeni Bożą ochroną, jeżeli chcemy obfitować. Jeżeli tego nie będzie, jeżeli nie będziemy toczyć tej duchowej walki, jeżeli nie będziemy wyposażeni w te elementy Bożej zbroi, sprawiedliwość, nadzieja i modlitwa, Słowo Boże, znajomość Słowa Bożego, to wtedy nasze życie będzie biedne i będziemy żyli w pohańbieniu. W Księdze Nehemiasza dalej czytamy o tym, jak te mury zostały z wielkim trudem, przy wielu przeciwnościach. Tak to się dzieje. Aby ten mur zbudować, potrzeba trudu. Będziemy mieli przeciwności. Wtedy, gdy będziemy budować tę ochronę wokół naszego życia, nie spodziewajmy się, że będzie to takie proste i takie łatwe, że przyjdzie sobie to tak, po prostu przeczytam kawałek, pomodlę się, coś tam i wszystko będzie fajnie. Nie. Budowa murów, budowa bramy, tych bram, solidnych bram, jest trudna, jest skomplikowana i jest pełna przeciwności. Ale mury zostały dokończone, miasto zostało otoczone z bramami, solidną zaporą. Lud w środku mógł czuć się bezpieczny. Co działo się dalej? W 8 rozdziale czytamy. Zgromadził się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną, i uproszono Ezrasza, pisarza, aby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Tak więc następnym etapem po zbudowaniu tego muru, następnym etapem było odczytanie księgi zakonu. Było wyposażenie narodu izraelskiego w wiedzę, w mądrość, w znajomość Słowa Bożego. Tu czytamy o tym, że Ezrasz stał na podwyższeniu, czytał poszczególne fragmenty i w 8 wersecie możemy przeczytać. I czytali z Księgi Zakonu, ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano to, co było czytane. Słowo Boże zostało niewyrywkowo. Nie, Ezrasz nie brał słowa i to, co akurat było mu potrzebne w danym, do jakiejś tam sytuacji, ten fragment czytał. Ustęp po ustępie. Całe Słowo Boże. To nam mówi, że jesteśmy zobowiązani do tego, aby brać całą Biblię. Aby nie wychwytać pojedynczego wersetu, aby nie brać jakiegoś, nie wyrywać czegoś z kontekstu i próbować dopasowywać do Słowa Bożego. Ale musimy brać Słowo Boże w całości. Musimy wszystkie zasady Bożego Słowa dostosowywać do naszego życia. Dalej potem czytamy, że nastąpiła modlitwa pokutna ludu, czyli doszło do tego odnowienia moralnego. Tak więc kolejność tu jest taka: budowa tych murów obronnych w naszym życiu, zdobywanie Bożej wiedzy i poprzez to odnowa moralna, odnowa naszego życia, życie prowadzone zgodnie z Bożymi zasadami. Można byłoby się zapytać, no po co? Czy to jest rzeczywiście takie niezbędne? Ja chciałbym posłużyć się pewnym przykładem z historii naszego kraju. Myślę, że wszyscy znają taką postać jak król Kazimierz Wielki. Wiemy mniej więcej, w jakich czasach panował, że objął ten tron, to rządzenie w państwie wtedy, gdy państwo dopiero co zostało sklecone po rozbiciu dzielnicowym, że był tym królem, o którym się mówi, że zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, ale przyjrzyjmy się tak troszkę bardziej szczegółowo, co on takiego zrobił. Więc przede wszystkim otoczył kraj siecią zamków, twierdz, zameczków, różnych strażnic. Oglądamy to do dzisiaj, gdy pojedziemy do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, do dzisiaj możemy oglądać to, co zostało zbudowane przez Kazimierza Wielkiego. Dalej uporządkował prawo, skodyfikował prawo, doprowadził do tego, że prawo było przestrzegane w kraju. To doprowadziło z kolei do jakby uzdrowienia, do takiego oczyszczenia moralnego, oczyszczenia atmosfery w kraju. Niektórzy buntownicy przypłacili te wprowadzenie tego prawa życiem. No ale znowu pytanie, no i dobrze, co dla mnie z tego? Co ja jako chrześcijanin powinienem, po co w ogóle mowa o czymś takim? Co wynikło z tego, oprócz tego, że Kazimierz Wielki jako jedyny król w Polsce zasłużył sobie na przydomek Wielki? Trzeba popatrzeć na to, co działo się później. Znamy mniej więcej historię, wiemy, że w tamtych czasach granice kraju były raczej płynne, nie było czegoś takiego jak stała granica. Ciągle toczyły się jakieś wojny, ciągle gdy patrzymy w historię, to praktycznie co jakiś czas tu bitwa, tam bitwa, tu wojna z kimś, tu tutaj się coś działo, tu jakiś najazd, tutaj inne sprawy. Tymczasem te tereny, które zostały otoczone tymi twierdzami Kazimierza Wielkiego, te tereny, na których dokonała się ta odnowa, gdzie zostało wprowadzone to prawo, te tereny, kochani, przez 300 lat nie zostały najechane przez obce wojska. Dopiero to były lata 1350, powiedzmy, dopiero 1650, dopiero najpierw Kozacy, później chyba Siedmiogrodzianie, w końcu Szwedzi weszli na te tereny. Ale stało się to dopiero wtedy, kiedy te mury w zasadzie się już rozsypały, kiedy moralność, znamy to z historii, z filmów, wiemy jak te czasy wyglądały, kiedy moralność upadła, kiedy wiedza poszła do lasu, wtedy stało się nieuniknione. Ale wcześniej to, co zostało założone, te fundamenty, które zostały założone przez Kazimierza Wielkiego, spowodowały, że w tych rejonach, w tych obszarach ludzie przez 300 lat nie widzieli obcych wojsk. I to mówi, że te chrześcijańskie zasady, to zbudowanie muru obronnego wokół swojego życia, wyposażenie się w wiedzę, zdobycie Bożej mądrości i odnowienie swojego życia, to skutkuje właśnie czymś takim. I to działa nie tylko na płaszczyźnie całego kraju, to działa w naszym życiu indywidualnym, to działa w życiu naszej rodziny i to działa również w życiu naszego całego Kościoła, naszego zboru, poszczególnych grup. To są pewne zasady. Tak musimy prowadzić nasze życie. Otoczyć się murem obronnym, zdobywać Bożą mądrość i oczyszczać swoje życie. I prowadzić swoje życie zgodnie z tą Bożą mądrością. kolejne pytanie znowu, można mieć pewną wątpliwość, no dobrze, Kazimierz Wielki to był jeden na ileś tam lat, człowiek obdarzony wielką inteligencją, bardzo sprawny polityk. No nie każdy z nas tak potrafi tak to wszystko zręcznie zrobić. Łatwo powiedzieć, wykonaj pewne rzeczy, zrób pewne rzeczy, ale w tym momencie właśnie chciałem wrócić do tego, od czego zacząłem. Chciałem wskazać właśnie na Chrystusa, jako tego, który nie zostawia nas w takiej sytuacji samych. Myślimy, że jesteśmy czasami stani sami na siebie, że czasami podejmujemy próby rozwiązania jakichś problemów w oparciu o naszą własną mądrość. Gdy przychodzimy tutaj do przodu, modlimy się, czekamy, że ktoś przyjdzie do nas, że położy rękę, szczególnie jeżeli jest jakiś gość, to każdy chciałby, żeby to ten gość przyszedł i położył rękę, ale miejmy świadomość w tym momencie, pamiętajmy, że mamy w niebie orędownika, Chrystusa, który w każdej tej sytuacji, kiedy stoisz tutaj, bez względu na to, czy ktoś kładzie na ciebie rękę, czy stoisz w ławce, czy ten, jeżeli przychodzisz, Chrystus jest z tobą, Chrystus staje za tobą, to tak naprawdę Jego ręce dotykają cię z tyłu i one ciebie błogosławią i one dają rozwiązanie. I one dają rozwiązanie trudnych sytuacji, one dają uzdrowienie, one przynoszą rozwiązanie problemów, które nie jesteśmy w stanie rozwiązać naszymi własnymi środkami. Gdy tak właśnie na końcu się zastanawiałem, jaki werset tutaj przeczytać w tym momencie, jakim fragmentem się posłużyć. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Choćby w Starym Testamencie, w Księdze Jozuego, nie bój się, nie lękaj, bo Pan Bóg Twój będzie wszędzie z Tobą, gdzie pójdziesz, będzie wszędzie z Tobą. Czy może psalm, słynny psalm 23, Pan jest pasterzem, czy z Księgi Izajasza, w której w zasadzie połowa Księgi Izajasza to są słowa pociechy, słowa o tym, że ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nam nie mogła pomóc, o tym, że Pan wzmocni nasze kolana, o tym, że Pan ma narysowanych nas na swoich dłoniach, że Pan patrzy na mury, które zbudowaliśmy, że On jest tym, który sprawia te rzeczy. Jest naprawdę wiele, z Nowego Testamentu, modlitwa arcykapłańska Jezusa, w której widzimy, jak Jezus jakim żarem, z jaką gorliwością stawia się za nami. Miałem przygotowany pewien fragment, ale pomocą przyszedł mi pastor, który poprzez brata Wiesia dał pewien werset i dzięki Ci, pastorze, za to, że gdziekolwiek jesteś i mam nadzieję, że będziesz wiedział. Tu usłyszysz, że ten werset był jakby puentą tego, co dzisiaj mówiłem. Tego, że Chrystus jest tym, który daje nam mądrość do tego, daje nam siłę do tego, że będziemy mogli zbudować ten mur obrony wokół naszego życia. To Chrystus jest tym, który daje nam tą mądrość, pomaga zrozumieć Słowo Boże. Sprawia, że to Słowo staje się żywym Słowem, które żyje w nas i które sprawia, że żyjemy według tego, że żyjemy według tych zasad, że nie musimy się, jak brzydko powiem, napinać, żeby żyć tak cicho, pobożnie i tak dalej. Jeżeli Bóg jest obecny w naszym życiu, to dzieje się w sposób jakby taki automatyczny. I chciałbym, abyśmy przeczytali jeszcze raz ten werset. To był list do Rzymian, 8 rozdział od 28 wersetu. Tak było? Dobrze. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobnymi do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Kochani, chrześcijańskie życie nie jest łatwe. Wiecie to sami po tym, co przeżywacie. Chrześcijańskie życie, chrześcijańskie zasady nie są może, znaczy w pewnym sensie są proste do wyjaśnienia, ale nie zawsze jest je łatwo w życiu zastosować. Wtedy, kiedy spotykamy się z różnymi sytuacjami, kiedy stajemy pod presją otoczenia. Ale w takich sytuacjach pamiętajmy o tym, że Bóg jest z nami, że Chrystus jest z nami, że to On jest tym, który pomaga, który wzmacnia, który buduje, który sprawia, że który daje nam siłę do tego, że żebyśmy za ileś tam lat, kiedy sobie siądziemy, kiedy popatrzymy na nasze życie, będziemy mogli powiedzieć, że prowadziłem życie obfite, że prowadziłem życie, które podobało się Bogu. Nie chcę przedłużać dzisiaj, chciałem więcej troszkę może słowa dzisiaj przed. Chciałem, abyśmy się na koniec jeszcze pomodlili, abyśmy zawołali do Boga o te właśnie, o te wszystkie, o te rzeczy, o to, aby Bóg był tą opoką w naszym życiu. Może powstańmy, może zawołajmy wspólnie do naszego Pana. Panie, tak przychodzimy dzisiaj przed Twój Boży tron. Przychodzimy dzisiaj jako Twoje dzieci, jako Twój Kościół. Panie, jako wybrani przez Ciebie, jako powołani przez Ciebie. I Panie, Ty dałeś nam wskazówki, Ty pokazałeś nam, co mamy w naszym życiu robić. Ty pokazałeś nam, w jaki sposób zbudować ten mur ochronny wokół nas. Ty pokazałeś nam, dajesz nam wiedzę, którą powinniśmy zdobywać. Ty, Panie, pokazujesz nam, jak prowadzić nasze życie. I tak, Panie, przychodzimy dzisiaj przed Twoje oblicze i prosimy Cię, daj nam siłę, daj mądrość, daj wytrwałość. Panie, spraw, aby to nasze życie było pełne Twojej obecności, aby to nasze życie było pełne Twojego błogosławieństwa, pełne tego, co Ty przygotowałeś dla nas. Panie, przed Twoje święte oblicze dzisiaj przychodzimy, jako Twoje dzieci, jako Twój Kościół, jako Twój zbór i prosimy Cię o Twoje namaszczenie, o wylanie Twojego Ducha, o to, aby każdego dnia, kiedy, Panie, będą spotykać nas różne rzeczy, kiedy będziemy walczyć z przeciwnościami, abyśmy mogli oprzeć się na tym, co Ty dla nas przygotowałeś, abyśmy mogli, Panie, wspierać się Twoją łaską, abyśmy mogli wspierać się Twoją siłą. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko. Amen.